Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Najważniejszym jest sam fakt spotkania.
O zakończonym w stolicy Kazachstanu Światowym Kongresie Zwierzchników Religijnych rozmawiać będziemy z arcybiskupem Tomaszem Petą. Powiemy też, co tam dotknęło delegacja Patriarchatu Moskiewskiego.
Była to stosunkowo wyjątkowa formuła utrzymywania nieoficjalnych stosunków między Stolicą Apostolską a jednym z państw.
Piotr Samerek w swej cyklicznej audycji opowie o zespole do spraw stałych kontaktów roboczych między rządem PRL a Watykanem. W czwartkowym magazynie wita Państwa ksiądz Józef Polak. Rozpoczynamy omówieniem papieskich intencji modlitewnych na lipiec.
Zgodnie z papieską intencją ogólną modlimy się w tym miesiącu, aby chrześcijanie na Bliskim Wschodzie mogli żyć swoją wiarą w pełni wolności oraz być narzędziem pojednania i pokoju.
Sprawa ta bardzo leży na sercu Ojcu Świętemu, często powracając w jego wypowiedziach. W 2006 roku skierował on do bliskowschodnich katolików specjalne przesłanie bożonarodzeniowe. Zwraca w nim uwagę, że żyją tam oni w społeczeństwach, których większość stanowią wyznawcy innych religii. Równocześnie ich kraje przeżywają poważne trudności związane z silnymi napięciami i niszczycielską przemocą. Wiadomości codziennie napływające z Bliskiego Wschodu wskazują na narastanie dramatycznych sytuacji, nieraz niemal bez wyjścia, stwierdza Benedykt XVI w liście do tamtejszych katolików. Minęło już 2,5 roku od napisania tych słów, ale nadal zachowują one aktualność.
Papież zachęca, by nie zamykać się w nienawiści i chęci pomszczenia doznanych krzywd, gdyż nie można by wówczas dać specyficznie chrześcijańskiego wkładu w rozwiązanie problemów. Konieczne jest zrozumienie dla cierpienia doznawanego przez innych i cierpliwy dialog z nimi. Ojciec Święty zapewnia katolików tego regionu o swej bliskości i solidarności. Przypomina, że kościoły partykularne całego świata towarzyszą modlitwą i pomocą charytatywną swym bliskowschodnim braciom. Motywem pociechy i nadziei, pisze Benedykt XVI, jest dla mnie świadomość, że wspólnoty chrześcijańskie Bliskiego Wschodu, których cierpienia dobrze znam, są żywe i aktywne. Zdecydowanie przez swą specyficzną tożsamość dają one świadectwo wiary w otaczających je społeczeństwach. Pragną wnosić konstruktywny wkład w zaspokajanie palących potrzeb poszczególnych społeczeństw i całego regionu. Bliskowschodnim katolikom, żyjącym często w trudnych sytuacjach, papież przypomina, że przyjęte z miłością cierpienie daje ogromną moc duchową.
Ojciec Święty poleca też na lipiec intencję misyjną. Mamy się modlić, aby Kościół był zalążkiem i sercem pojednanej i tworzącej jedną rodzinę Bożą ludzkości, dzięki świadectwu wszystkich wiernych na całym świecie.
Temat ten papież poruszył między innymi na spotkaniu z młodzieżą w Brazylii podczas swej podróży do tego kraju przed 2 laty. Benedykt XVI zachęcał młodych Brazylijczyków, by starali się uświęcać swoją pracę, wykonując ją kompetentnie i sumiennie, a przez to przyczyniali się do postępu wszystkich i do oświecenia światłem słowa wszelkiej ludzkiej działalności. Wzywał, by tworzyli społeczeństwo bardziej sprawiedliwe i braterskie, nie ulegając pod szeptom nienawiści i przemocy. Wskazywał, że należy dawać przykład chrześcijańskiego postępowania w środowisku zawodowym i społecznym, wyróżniając się uczciwością w relacjach międzyludzkich i zawodowych.
Istnieje, mówił Ojciec Święty, ogromny obszar działań, które mają szczególny wpływ na kwestie socjalne, ekonomiczne i polityczne, o ile źródłem inspiracji jest dla nich Ewangelia i nauczanie społeczne Kościoła. Wśród tych działań Benedykt XVI wymienił na pierwszym miejscu budowę społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i solidarnego, wewnętrznie pojednanego i żyjącego w pokoju. Podkreślił konieczność dążenia do powstrzymania przemocy. Wspomniał następnie inicjatywy na rzecz obrony ładu demokratycznego i dobra wspólnego, zwłaszcza te, które zmierzają do usunięcia dyskryminacji i do wzajemnego ubogacania wszystkich.
Przypomnijmy, że zgodnie z intencjami papieskimi w lipcu modlimy się, aby chrześcijanie na Bliskim Wschodzie mogli żyć swoją wiarą w pełni wolności oraz być narzędziem pojednania i pokoju. Natomiast intencja misyjna brzmi, aby Kościół był zalążkiem i sercem pojednanej i tworzącej jedną rodzinę Bożą ludzkości, dzięki świadectwu wszystkich wiernych na całym świecie.
Chrześcijanie, muzułmanie, Żydzi i buddyści, przedstawiciele różnych kościołów i organizacji międzynarodowych spotkali się w stolicy Kazachstanu na trzecim Światowym Kongresie Zwierzchników Religijnych. Celem dwudniowego spotkania w Astanie jest wymiana opinii na temat problemów współczesnego świata i prezentacja dróg współistnienia religii w różnych krajach. Uczestniczy w nim ponad 60 delegacji. Na czele 8-osobowej grupy przedstawicieli Stolicy Apostolskiej stoi kardynał Jean-Louis Thoron, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijnego.
Światowe Kongresy Zwierzchników Religijnych organizowane są z inicjatywy prezydenta Kazachstanu Nursultana Nazarbajewa. Najważniejszy jest w nich sam fakt spotkania, podkreśla uczestniczący w obradach arcybiskup Tomasz Peta, przewodniczący Episkopatu Kazachstanu.
Oczywiście nie ma możliwości, żeby w ciągu 2 dni podjąć jakieś postanowienia, jakieś zdecydowane koncepcje, ale nie o to chodzi. To jest bardzo ważny bodziec, to jest jednak teren byłego Związku Radzieckiego, gdzie królował ateizm, gdzie miliony ludzi straciło życie na wiarę. Duchowy taki bodziec. Były przemówienia bardzo głębokie. Wspomnę o przemówieniu księdza kardynała Thorana, który mówił wczoraj o pokoju jako darze Boga, a jednocześnie jako owocu rąk ludzkich. Ukazując tutaj potrzebę współpracy między człowiekiem a Bogiem w dziedzinie pokoju. I nasz prezydent wczoraj w przemówieniu wstępnym zadawał pytanie, dokąd świat doszedł, czy wartości materialne wystarczą, podkreślał potrzebę zwrócenia uwagi na wartości duchowe. Dzisiaj byłem świadkiem, jak jeden z dziennikarzy zadał księdzu kardynałowi pytanie, jaki jest sens tych zjazdów, czy to nie jest sprawa polityczna. Ksiądz kardynał to rano powiedział, lepiej rozmawiać niż nie rozmawiać. To jest zawsze przecież duża szansa. I drugie pytanie było, zaczynają też politycy przyjeżdżać na ten zjazd liderów. Czy to jest właściwe, czy niewłaściwe? Ksiądz kardynał odpowiedział, to jest znak, że religia zaczyna być czymś ważnym też w ich myśleniu, w ich życiu i dla nas szansa ewangelizacji.
Czy zdaniem księdza arcybiskupa był jakiś nowy aspekt w porównaniu z 2 poprzednimi kongresami w Astanie?
Mi się wydaje, że na tym kongresie środki masowego przekazu były bardziej reprezentowane. Prasa, radio, telewizja. I co jest też ważne dla nas, szczególnie, że katolicy, nie potrafię powiedzieć z ilu krajów, ale właśnie dziennikarze katolicy pojawili się i byli, chcąc relacjonować to spotkanie religii świata w Astanie. Był akredytowany jeden z ojców franciszkanów konwentualnych, ale też Radio Watykańskie, La Croix i inne agencje hiszpańskie na przykład.
Ksiądz arcybiskup z bliska patrzy na owoce tych poprzednich spotkań z 2003 roku, z 2006. Czy one, te poprzednie, coś wniosły? Czy widać jakąś zmianę?
Na pewno to, co już powiedziałem na wstępie, sam fakt spotkania. Przecież ludzie, niektórzy powtarzają się na tych kongresach, ale niektórzy są nowi. Potem cała wielka grupa tych, którzy przygotowują, którzy towarzyszą, jest bardzo wielu młodych ludzi, którzy uczestniczą jako osoby towarzyszące w zjeździe i oni mają okazję taką niezwykłą właśnie też i dialogu, i spotkań z osobami duchownymi różnych religii. Ja myślę, że to jest, mimo zastrzeżeń niektórych ludzi, jakichś niepokojów, ogromne wydarzenie w dziedzinie ducha i zadecydowano, że za 3 lata kolejny zjazd, na pewno wydarzenie, którego trzeba się cieszyć. Dziękujemy Bożej obaczności, że ta ziemia kiedyś tak umęczona, to był ocean krwi i łez męczenników, że nagle ta ziemia stała się ziemią błogosławioną pod wieloma względami. Tak więc życie Kościoła toczy się w wolności, jest nuncjusz apostolski, mamy struktury kościelne. Co roku ktoś ze Stolicy Apostolskiej nas odwiedza, nie tylko przy okazji zjazdów, więc Bogu niech będą dzięki, że ziemia łez i krwi męczenników stała się ziemią błogosławioną, gdzie największe religie świata spotykają się tutaj i na pewno w wielu sercach rodzi się jakieś dobro.
Swoistym dobrem jest dla Was także wizyta watykańskiej delegacji. Dzisiaj poza kongresem było spotkanie z duchowieństwem. Czy mogę zapytać o temat, o poruszone tam treści?
Episkopat był prawie cały Kazachstanu i potem kapłani siostry dekanatu astanińskiego. Ksiądz kardynał mówił o tym, że katolicy mają władzę serca. Rozumie to w ten sposób, że wielu ludzi czuje, że Kościół katolicki to jest matka. To jest naszą misją Kościoła powszechnego, katolickiego, kochać więcej. I wielu to czuje, że mamy władzę serca. I inna władza nie ma już autorytetów tak wielkich jak kiedyś. Może używać siły i nieraz musi używać siły, żeby porządek zachować w państwie. A katolicy mają władzę serca, której się jednak tylu ludzi poddaje chętnie.
Z Astany mówił przewodniczący Episkopatu Kazachstanu arcybiskup Tomasz Peta. Odnotujmy jeszcze, że w tak różnorodnym środowisku jak Światowy Kongres Zwierzchników Religijnych niełatwo o pełną zgodę wszystkich. Rosyjska delegacja poczuła się marginalnie potraktowana podczas wczorajszej ceremonii otwarcia. Dezaprobatę co do sposobu potraktowania przedstawicieli Patriarchatu Moskiewskiego wyraził ksiądz Wsiewołod Czaplin.
Z jednej strony cieszy wystąpienie prezydenta Nazarbajewa, który przyczynę światowego kryzysu finansowego upatruje w nieprzestrzeganiu zasad moralnych. Z drugiej strony niepokoją wysuwane na zjeździe idee o konieczności stworzenia nowej rady międzyreligijnej, stwierdził protojerej Czaplin. Niezadowolenie przedstawiciela rosyjskiego prawosławia spowodowało niedowartościowanie jego zdaniem delegacji Patriarchatu Moskiewskiego. Bardzo się zdziwiłem, kiedy na ceremonii otwarcia po wystąpieniach delegatów Watykanu i kościołów luterańskich zabrakło czasu dla delegata Patriarchatu Moskiewskiego. W Kazachstanie i Azji Środkowej rosyjskie prawosławie jest najbardziej obecne. Oprócz tego moment dla odczytania listu patriarchy Cyryla do uczestników zjazdu wyznaczono po wystąpieniach przedstawicieli szeregu innych wspólnot chrześcijańskich i świata islamu, a co najbardziej dziwi urzędników państwowych. Z oburzeniem powiedział Wsiewołod Czaplin. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Zespół. Wraz ze śmiercią ambasadora Kazimierza Papę zakończyła się ostatecznie odyseja ambasady polskiej przy Stolicy Apostolskiej, kontynuującej przedwojenne tradycje. Zmieniła się też radykalnie sytuacja polskiego rządu na uchodźstwie, który zachował znaczenie jedynie symboliczne. Z punktu widzenia Stolicy Apostolskiej najważniejszy był Kościół katolicki w Polsce, który na mapie Europy stanowił ciągle ogromną siłę i potencjał. W tej perspektywie zrozumiałe było, że dla Watykanu głównym partnerem rozmów pozostawał kardynał Stefan Wyszyński. Stolica Apostolska nie mogła jednak też dłużej ignorować władz komunistycznych w Polsce. Dialog, jaki wywiązał się między nimi a Watykanem na początku lat 70., doprowadził w lipcu 1974 roku do powstania Zespołu do spraw stałych kontaktów roboczych między rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Stolicą Apostolską. Była to stosunkowo wyjątkowa formuła utrzymywania nieoficjalnych stosunków między Stolicą Apostolską a jednym z państw, która prawdopodobnie stanowi precedens w historii dyplomacji watykańskiej. O charakterze tych stosunków świadczy także i to, że w papieskim informatorze Annuario Pontificio w rozdziale Korpus Dyplomatyczny przy Stolicy Apostolskiej przysłowie Polska nadal były wymowne trzy kropki. Utworzenie zespołu dawało w praktyce władzom Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej możliwość utrzymywania stałych i bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami Stolicy Apostolskiej z pominięciem pośrednictwa Episkopatu Polski. Szef zespołu ze strony polskiej, którym został 52-letni podówczas minister pełnomocny Kazimierz Szablewski, wywodzący się z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, miał zatem możliwość wstępu do sekretariatu stanu i nadzorował w Rzymie sprawy Kościoła. Rezydował w ambasadzie polskiej przy Republice Włoskiej. Listy uwierzytelniające na ręce kardynała sekretarza stanu złożył 23 grudnia 1974 roku. Swój urząd sprawował do początku 1982 roku. Szablewski, jako jednoosobowa, quasi placówka dyplomatyczna, miał dużo pracy, gdyż stosunki z Kościołem katolickim i Stolicą Apostolską należały w oczach ówczesnych władz do ważnego pola aktywności. Pewnym gestem pod adresem Stolicy Apostolskiej, wykonanym przez partyjne władze PRL-u, była wizyta pierwszego sekretarza PZPR Edwarda Gierka w Watykanie, która miała miejsce 1 grudnia 1977 roku. Został on wówczas przyjęty przez papieża Pawła VI. Znamienne, że zarówno w uroczystościach pogrzebowych Pawła VI, jak wkrótce potem Jana Pawła I, a także inauguracji pontyfikatu przez Jana Pawła I i Jana Pawła II, wzięły udział oficjalne delegacje władz polskich. Kazimierzowi Szablewskiemu przypadło także niechlubne zadanie złożenia protestu rządu polskiego w Watykanie przeciwko pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II do ojczyzny. Wraz z wyborem Jana Pawła II sytuacja zespołu uległa zmianie. Kościół katolicki i cały naród polski zyskali rzecznika, jakiego nikt się nie spodziewał, a najmniej przywódcy komunistyczni. Dlatego też na skutek nowej rzeczywistości zespół otrzymał istotne wzmocnienie personalne. W 1978 roku do pomocy Szablewskiemu Ministerstwo Spraw Zagranicznych przesłało Jerzego Jopę, a w sierpniu 1979 roku Edwarda Kotowskiego, który jednak był pracownikiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Pierwszy z nich wrócił do Polski w 1981 roku, a drugi w 1983. Problemy, jakich doświadczał Kościół katolicki w Polsce, znajdowały swoje odbicie w Rzymie. Dlatego pracownicy zespołu byli traktowani w Watykanie grzecznie, ale jednak z pewnym dystansem. Kolejny kryzys w stosunkach między Stolicą Apostolską a Polską Rzeczpospolitą Ludową wywołało wprowadzenie stanu wojennego. Wtedy też, na początku 1982 roku, generał Jaruzelski postanowił postawić na czele zespołu do spraw stałych kontaktów roboczych swojego zaufanego człowieka Jerzego Kuberskiego. Złożył on listy uwierzytelniające na ręce sekretarza stanu 4 czerwca 1982 roku. W tym okresie stosunki między Stolicą Apostolską a PRL-em znajdowały się w impasie i ciągle, mimo tego, że następcą świętego Piotra był Polak, wciąż daleko było do nawiązania stosunków dyplomatycznych. Władze w Warszawie, a przede wszystkim aktywiści partyjni, sprzeciwiali się temu ze wszystkich sił, wciąż dążąc do podporządkowania sobie Kościoła. Znamienne, że o ile na miejsce Jerzego Jopy Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie przysłało zmiennika, o tyle Edwarda Kotowskiego zastąpił inny oficer Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Janusz Czekaj, który wchodził w skład zespołu od jesieni 1983 do 31 lipca 1988 roku. Impas w stosunkach polsko-watykańskich trwał do 1987 roku, kiedy to nastąpiły trzy istotne wydarzenia. W styczniu Jan Paweł II po półtorarocznych staraniach przyjął na audiencji generała Jaruzelskiego. W czerwcu papież odbył swoją trzecią pielgrzymkę do ojczyzny, a latem nastąpiło przeniesienie siedziby zespołu z ambasady polskiej przy Republice Włoskiej do własnej siedziby położonej w pobliżu Watykanu, przy Borgo Santo Spirito 11. Jednocześnie nastąpiło przyspieszenie w rozmowach między rządem a episkopatem oraz rządem a Stolicą Apostolską. Wówczas też coraz bardziej stawało się jasne, tak dla części władz, biskupów, jak i dużej części społeczeństwa, że dotychczasowy stan rzeczy był nie do utrzymania. Partia znalazła się w odwrocie. Zbliżał się moment normalizacji stosunków polsko-watykańskich, który oznaczał też koniec istnienia prowizorium, jakim był zespół do spraw stałych kontaktów roboczych między rządem PRL-u a Stolicą Apostolską. O tym też będziemy mówić w następnym odcinku.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu Radio Watykańskie. W czwartkowym magazynie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.